Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Narzekanie i niezadowolenie to pole, na którym zasiewa szatan, mówił papież na porannej Eucharystii.
Franciszek zaktualizował zasady, na jakich byli Anglikani są włączani do Kościoła katolickiego.
Należy przyhamować proces integracji w jego aktualnej formie, aby przywrócić Unii europejskiego ducha, uważa arcybiskup Gianpaolo Crepaldi, dyrektor Obserwatorium Katolickiej Nauki Społecznej.
Witamy 9 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
O chrześcijanach, którzy wolą porażki, nie odwołują się do nadziei i nie cieszą ze zmartwychwstania Chrystusa, mówił papież w czasie mszy w domu świętej Marty. Swą refleksję oparł na fragmencie Księgi Liczb, gdzie naród wybrany traci cierpliwość na pustyni, szemrze przeciw Bogu i Mojżeszowi, za co zostaje ukarany plagą jadowitych węży.
Wskazując na postawę ludu, Franciszek podkreślił, że zapomniał on o dobru otrzymanym od Boga. Entuzjazm i nadzieja związana z wyjściem z Egiptu do ziemi obiecanej wyblakły, dlatego zaczyna narzekać i szemrze przeciw Mojżeszowi. Zmęczenie, które przyszło wraz z trudami wędrówki po pustyni, sprawiło, że ich pamięć staje się wybiórcza. Ciągle widzą zło danej chwili, a zapominają o dobrych rzeczach, które otrzymali.
Kiedy przeżywamy strapienia, mamy już dość wędrówki i szukamy schronienia albo w bożkach, które sobie tworzymy, albo w narzekaniu, albo jeszcze w czymś innym, to jest nasz sposób. I ten duch zmęczenia nas, chrześcijan, prowadzi do szczególnego przeżywania niezadowolenia. Jest to duch niezadowolenia. Nic się nam nie podoba, wszystko idzie źle. Sam Jezus nauczał o tym, kiedy mówił o tym duchu niezadowolenia, że jesteśmy jak te dzieci, które się bawią i narzekają.
Franciszek zwrócił uwagę, że taka postawa niezadowolenia jest doskonałym polem dla zasiewu diabła, a ludzie często zachowują się tak, jak gdyby bali się pocieszenia, nadziei, Bożej delikatności i prowadzą życie żałobnych płaczek.
To jest życie wielu chrześcijan. Żyją skarżąc się, krytykując, narzekając, niezadowoleni. Lud stracił cierpliwość. I my, chrześcijanie, wiele razy tracimy cierpliwość, nie chcemy iść dalej. Nasz preferencyjny wybór kieruje się w stronę tego, co jest porażką, to znaczy w stronę niezadowolenia. I to strapienie pochodzi od węża, starodawnego węża, tego z ziemskiego raju. Tutaj to symbol, ten sam wąż, który zwiódł Ewę, jest symbolem, aby zobaczyć węża, którego mają wewnątrz, zawsze kąsa ku strapieniu.
Na zakończenie papież przestrzegł więc przed wybieraniem drogi narzekania, bo jak podkreślił, zawsze prowadzi to do porażki.
Papież Franciszek zaaktualizował konstytucję apostolską Benedykta XVI Anglicanorum Cetibus. Nowa wersja została ubogacona o doświadczenie minionych 10 lat, tak by prezentowane w niej normy jaśniej i wyraźniej wyznaczały zasady włączania byłych Anglikanów do wspólnoty katolickiej.
Wydana w 2009 roku konstytucja apostolska powołała do życia ordynariaty personalne dla byłych członków wspólnoty anglikańskiej, którzy przeszli do Kościoła katolickiego, zachowując przy tym swoje tradycje liturgiczne, duchowe i duszpasterskie. Obecnie na świecie są 3 takie ordynariaty w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w Australii. Idea ordynariatu dla byłych Anglikanów sprawdziła się jako wzorzec jedności w różnorodności. Upływ czasu i zdobyte doświadczenia na drodze dialogu domagały się jednak pewnych uzupełnień, na które teraz wyraził zgodę papież. Uzupełniona wersja konstytucji została przygotowana przez Kongregację Nauki Wiary.
Jedno z uzupełnień dotyczy m.in. wiernych, którzy zostali ochrzczeni poza Kościołem katolickim, a teraz pragną wejść z nim w pełną komunię dzięki wysiłkom ewangelizacyjnym ordynariatów. Odpowiedni paragraf stanowi, że takie osoby zaczynają przynależeć do ordynariatów po przyjęciu sakramentów bierzmowania i Eucharystii. To samo dotyczy osób, które zostały ważnie ochrzczone, ale zawsze dzięki działaniom ewangelizacyjnym ordynariatów odkryły pełnię wiary, tak by przyjąć wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej.
Zaktualizowane normy precyzują też zasady formacji kapłańskiej seminarzystów konwertytów oraz przychodzenia do Kościoła katolickiego byłych pastorów.
W Domu Świętej Marty w Watykanie rozpoczną się jutro ekumeniczne rekolekcje dla liderów politycznych Sudanu Południowego. Wezmą w nich udział prezydent republiki oraz 5 wiceprezydentów, którzy od 12 maja będą sprawować władzę w tym targanym konfliktami kraju.
Jak podał watykański rzecznik, propozycję takich rekolekcji wysunął prymas wspólnoty anglikańskiej arcybiskup Justin Welby. Kaznodziejami będą ugandyjski arcybiskup Odama oraz nigeryjski jezuita ojciec Orobator. Papież spotka się z uczestnikami rekolekcji pojutrze, mówi Alessandro Gisotti.
To ekumeniczne, a zarazem dyplomatyczne wydarzenie jest organizowane w porozumieniu między Sekretariatem Stanu i Urzędem Arcybiskupa Canterbury, aby zaoferować ze strony Kościoła sposobną okazję do refleksji i modlitwy, a także do spotkania i pojednania w duchu poszanowania i zaufania tym, na których w tym momencie spoczywa misja i odpowiedzialność za pokojową i pomyślną przyszłość sudańskiego społeczeństwa. Na zakończenie rekolekcji Ojciec Święty wygłosi przemówienie. Uczestnicy otrzymają następnie Biblię podpisaną przez papieża Franciszka, anglikańskiego arcybiskupa Canterbury Justina Welbiego oraz pastora Johna Chalmersa, byłego moderatora kościoła prezbiteriańskiego w Szkocji, wraz z przesłaniem szukać tego, co łączy, przezwyciężyć to, co dzieli. Na zakończenie liderom Sudanu Południowego, którzy podejmą się wspólnego zadania budowania pokoju, zostanie udzielone błogosławieństwo.
W Senegalu odbył się ogólnokrajowy Dzień Młodzieży. Organizowany jest on co 5 lat. W spotkaniu wzięło udział ponad 15 tysięcy młodych reprezentujących wszystkie senegalskie diecezje oraz delegacje z takich afrykańskich krajów jak m.in. Gambia, Mauretania, Burkina Faso i Mali.
Dzień Młodzieży odbył się w największym sanktuarium maryjnym w Senegalu. Przez 3 dni młodzi spotykali się na modlitwie, słuchali kateches i dzielili swym świadectwem z rówieśnikami. Nowością tegorocznego spotkania było zorganizowanie forum przedsiębiorczości i warsztatów aktywizacji zawodowej.
Arcybiskup Dakaru, który przewodniczył spotkaniu, wskazał, że zadaniem zarówno państwa, jak i kościoła jest zrobienie wszystkiego, co w ich mocy, aby oszczędzić młodym niewyobrażalnego cierpienia związanego z migracją. Arcybiskup Benjamin Ndiaye wskazał, że pierwszym krokiem ku lepszej przyszłości Afrykanów jest zreformowanie systemu edukacji i uczynienie z niej nie towaru deficytowego, ale podstawowego dobra, z którego może korzystać każdy.
Ogólnokrajowe Dni Młodzieży odbywają się w Senegalu od 1996 roku. Obecne spotkanie przebiegało pod hasłem „Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”.
Należy przyhamować proces integracji w jego aktualnej formie, aby przywrócić Unii jej prawdziwie europejskiego ducha, który wynika z historii Starego Kontynentu, uważa arcybiskup Gianpaolo Crepaldi, wieloletni sekretarz papieskiej Rady Justitia et Pax, a obecnie ordynariusz Triestu i dyrektor Obserwatorium Katolickiej Nauki Społecznej kardynała Vantuana.
Arcybiskup Crepaldi dokonał oceny Unii Europejskiej z punktu widzenia nauczania Kościoła. Doszedł do wniosku, że w tak zasadniczych kwestiach jak dobro wspólne, zasada pomocniczości i świeckość państwa, dzisiejsza praktyka Unii oddala się nie tylko od katolickiej nauki społecznej, ale również od europejskiego modelu życia społecznego.
Arcybiskup Crepaldi zauważa na przykład, że Unia kompletnie nie radzi sobie z pojęciem dobra wspólnego, nie potrafi go określić i postrzega go wyłącznie w kategoriach utylitarnych, redukując go wręcz do dobra państwa czy aparatu politycznego. W konsekwencji jej działania mogą niekiedy służyć nie dobru, ale wspólnemu złu. Jest tak na przykład, kiedy instytucje europejskie wywierają presję na poszczególne kraje, aby wprowadziły do swego ustawodawstwa tak zwane nowe prawa człowieka. Coraz więcej problemów ma również Unia Europejska z zasadą subsydiarności. Od czasów traktatu z Maastricht rozwija się bowiem w kierunku wielkiego superpaństwa. Poważne zastrzeżenia budzi też kwestia świeckości. Unia deklaruje swą neutralność względem religii, jednak w istocie promuje nową religię obojętności oraz europeizm jako ideologię absolutną narzucaną przez ponadnarodowy aparat urzędniczy. Unia chce usunąć z przestrzeni publicznej wszelkie odniesienie do absolutu, a nie zauważa, że w ten sposób sama nadaje swojej polityce wartość absolutną, zauważa ordynariusz Triestu. Podkreśla on, że kluczową sprawą jest tu oczywiście uznanie centralnego miejsca Boga w świecie. Jest to element konstytutywny naszej cywilizacji, o czym wielokrotnie przypominali Europie Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.
Co najmniej 18 pracowników kliniki zajmującej się zmianą płci w Wielkiej Brytanii odeszło z pracy z powodu złego diagnozowania dzieci i skierowywania ich na terapię hormonalną. 5 z nich rozmawiało o swoich obawach z dziennikiem Times.
To, co trzymało mnie w pracy przez ostatnie 2 lata, to poczucie, że jest tam ogromna liczba dzieci w niebezpieczeństwie. Byłem tam, by chronić je przed krzywdą, mówi jeden z byłych pracowników, który wraz z grupą innych starał się zapobiegać tak zwanemu leczeniu młodych pacjentów. Dzieciom podaje się m.in. leki hormonalne poza ich zarejestrowanymi wskazaniami. Skutki terapii hormonalnej są nieodwracalne.
Używanie leków pozarejestracyjnych w leczeniu dysforii płciowej ogólnie oznacza nieuregulowane eksperymenty na dzieciach, stwierdził dyrektor Centrum Medycyny na Uniwersytecie Oksfordzkim. Z kolei były szef personelu zwraca uwagę, że niektóre dzieci zmieniają płeć ze względu na różne nadużycia w rodzinie, bolesną stratę bliskiej osoby, czy nawet występowanie zaburzeń autystycznych.
Skierowania do jedynej tego typu instytucji w Wielkiej Brytanii rosną dramatycznie na przestrzeni ostatnich lat. Jeżeli w roku 2010 było ich 94, to w roku ubiegłym liczba ta wzrosła do ponad 2,5 tysiąca. Najmłodszy pacjent, jaki został skierowany do kliniki, miał zaledwie 3 lata. Koszty tych terapii pokrywane są przez państwo.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, zatwierdził wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji gnieźnieńskiej. Dokument wejdzie w życie 1 lipca. Prezentując wytyczne, arcybiskup Polak przeprosił wszystkie osoby wykorzystane seksualnie przez księży archidiecezji gnieźnieńskiej. Mowa tu o 5 osobach pokrzywdzonych przez 4 duchownych. To zgłoszone przypadki z lat 1990-2018.
Te straszne krzywdy wyrządzone im przez naszych księży, rodząc w nas wszystkich, we mnie jako pierwszym, ból i wstyd, jednocześnie mobilizują, aby jeszcze raz powtórzyć, że każdy sygnał i każde ujawnienie przyjmujemy i nadal przyjmować będziemy z największą starannością, pamiętając, że nie jest łatwo przełamać lęk i wstyd.
Zatwierdzone dziś wytyczne obowiązywać będą zarówno księży i osoby konsekrowane, jak również wszystkich świeckich prowadzących jakąkolwiek działalność wśród dzieci i młodzieży. Ksiądz dr Marek Korgul, sekretarz Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski, wydał oświadczenie w sprawie ingerowania samorządów w organizację zajęć edukacyjnych w szkołach. Powodem wydania dokumentu są coraz częstsze próby utrudniania organizowania zajęć z religii przez niektóre samorządy, mówi ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Nie ma żadnych podstaw prawnych do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć. Ingerowanie w układanie planu zajęć w placówce przez władze samorządowe jest jawnym naruszeniem prawa.
W oświadczeniu podkreślono, że religia nie jest przedmiotem dodatkowym, lecz przedmiotem do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.